Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiekiem rodziny święty Jan Paweł II określił 20. stulecie. Przede wszystkim dlatego, cytuję, że nigdy bowiem, tak jak w tym stuleciu, rodzina nie była narażona na tyle niebezpieczeństw, ataków i erozji. Na czym polega ten atak na rodzinę, przedłużający się na trzecie tysiąclecie? Dlaczego walczy się z rodziną? Z pomocą polskiego papieża poszukajmy odpowiedzi na te dwa powiązane ze sobą pytania. Odpowiedzi może być kilka, wzajemnie się niewykluczających. Pierwsza z nich wskazuje na zideologizowaną koncepcję nauki, ciążącą na całej nowożytności i współczesności, zwaną scjentyzmem. Scjentyzm jest ideologią, rozpowszechnioną dzisiaj także w myśleniu o rodzinie, ideologią uznającą tak zwane nauki szczegółowe, dostarczające wymiernych korzyści, za jedynie wartościową postać ludzkiej wiedzy. To temat obecny w encyklikach Veritatis Splendor, Fides et Ratio świętego Jana Pawła II. Nie tylko ostrzega się tu przed scjentyzmem, ale także zwraca się uwagę na uleganie tej ideologii przez część katolickiej wspólnoty. Wyraża się przecież także u nas nadzieję, że przy pomocy samych nauk szczegółowych jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie problemy życia indywidualnego, społecznego i religijnego. Jedną z pierwszych ofiar tego błędnego, a nawet zideologizowanego sposobu myślenia jest rodzina, jej poprawne rozumienie i jej poprawna realizacja. Spróbujmy to pokazać. Scjentyzm przedstawiony został w encyklice Fides et Ratio jako jedna z form ucieczki nowożytnego i współczesnego człowieka od ludzkiej kondycji jako istoty rozumnej, a zatem zdolnej do poznania obiektywnej prawdy i zobowiązany do jej strzeżenia. Zamiast tego scjentyzm traktuje człowieka jako zdolnego do zdobycia tylko wiedzy właściwej dla nauk ścisłych, spychając do sfery wytworu wyobraźni zarówno poznanie religijne, jak i teologiczne oraz wiedzę z dziedziny etyki i estetyki. To cytat z Fides et Ratio. Nazwać należy scjentyzm ideologią, ponieważ oparty jest on nie na wystarczających racjonalnych argumentach, ale na chęci wygodnego zwolnienia człowieka od trudu strzeżenia prawdy o sobie. Uznanie tylko nauk szczegółowych za jedynie wartościową postać ludzkiej wiedzy wynika z nowożytnej zmiany w pojmowaniu nauki. Jeśli klasyczny ideał nauki traktuje wiedzę jako wartościową samą w sobie, to nowożytność uważa za wartościową tylko taką wiedzę, która dostarcza wymiernego pożytku. Pozostawiono wprawdzie miejsce dla teologii i filozofii, ale wyłącznie jako jakiejś nabudowy wyników nauk szczegółowych. Przykładem może być tak zwana filozofia marksistowska, będąca nadbudową wyników XIX-wiecznej ekonomii politycznej, a zwłaszcza jej tezy, że ludzkim światem rządzi pieniądz. Natomiast tak zwana filozofia Freuda to nadbudowa psychiatrii. Wyklucza się natomiast klasycznie pojmowaną filozofię jako mającą własny, odrębny przedmiot w stosunku do nauk szczegółowych, bo zajmującą się istotą rzeczywistości i jej koniecznymi uwarunkowaniami. Od takiej filozofii klasycznej odcina się też nowożytnie pojmowana teologia, wiążąca się z naukami szczegółowymi, a żywiąca, cytuję Fides et Ratio, pogardę dla filozofii klasycznej. Tak uprawiana teologia żywi nadzieję rozwiązania na przykład zagadnienia wolności człowieka dzięki badaniom psychologicznym, co święty Jan Paweł II krytykował Veritatis Splendor. Psychologia rozwojowa jakoby miałaby być kompetentna dla ustalenia, czy na przykład młodzież jest w stanie panować nad sobą w dziedzinie seksualnej, a małżonkowie czy wytrzymają, czy mogą wytrzymać ze sobą w ramach nierozerwalnego związku małżeńskiego. Mamy też głośnych, nowożytnych teologów, którzy wymagania moralne chcieliby wyprowadzać z badań socjologicznych, co także było przedmiotem krytyki św. Jana Pawła II w encyklice Veritatis Splendor. zdaniem tych teologów, jeśli badania socjologiczne wykażą, że większość wspólnoty katolickiej praktykuje na przykład antykoncepcję czy rozwody, to uważa się, że nauczanie Kościoła powinno dostosować się do tego przeważającego obyczaju. U nas niestety pokłada się wielkie nadzieje w medycynie, jako tej dyscyplinie, która jakoby jest w stanie poradzić sobie z wszystkimi moralnymi problemami, włącznie z moralną oceną na przykład sztucznego zapłodnienia czy antykoncepcji. Do lekarza wysyła się także narkomanów, homoseksualistów i pedofilów, jakby przeżywali problemy nade wszystko zdrowotne, a nie moralne. Klasyczna filozofia moralna traktowana jest zatem jako zbędna dla oceny moralnej tych czynów, jakoby wystarczy wiedza z obrębu tylko nauk szczegółowych. Czy zatem traktujemy poważnie nauczanie polskiego papieża? Bez filozofii w sensie klasycznym nie jesteśmy w stanie ocalić także rodziny przed czyhającymi na nią zagrożeniami, a wpierw zagrożeniem jej rozumienia. Bez filozofii nie możemy przecież uchwycić jej istoty, poprawnie odróżnić jej od związku homoseksualnego, nieformalnego czy genderowych przebieranek. Jeśli zatem naprawdę zależy nam na zabezpieczeniu prawdy o rodzinie jako wspólnocie miłości, ugruntowanej w małżeńskiej miłości mężczyzny i kobiety, to konieczne jest zadbanie wpierw o wykorzenienie rozpowszechnionej scientystycznej ideologii. Bez tego nie ma mowy o budowaniu w pełni ludzkiego, a zatem i w pełni chrześcijańskiego świata. Nie ma też mowy o zwycięstwie prawdy, walce o rodzinę i nadejście wreszcie epoki szacunku dla rodziny. Szczęść Boże!